Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 16 maja. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów znowu zabrakło aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Chodzi o aneks do państwowej strategii, który zakłada radykalne przyspieszenie zielonej transformacji w elektroenergetyce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rychłe przyjęcie dokumentu przez rząd od wczesnej wiosny, ale sprzeciwia się temu suwerenna Polska. O tym, co takiego ma znaleźć się w aktualizacji rządowej strategii, o co toczy się polityczna gra i jakie są szanse na przełamanie pata, porozmawiam z Robertem Tomaszewskim i Dominikiem Brodackim. Ja nazywam się Julia Cudejko, jestem analityczką do spraw energii i klimatu w Polityce Insight i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na początek chciałabym Was zapytać, czym właściwie jest strategia energetyczna, o której będziemy rozmawiać, bo może nie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki śledzą uważnie meandry tej telenoweli. Co to jest za dokument, na bazie jakiego dokumentu aktualizujemy teraz tę strategię i po co właściwie jest nam potrzebne?
Samą strategię energetyczną, czyli politykę energetyczną do 2040 roku rząd przyjął w lutym 2021 roku. No i to był rzeczywiście dokument strategiczny określający ścieżkę dekarbonizacji całej naszej gospodarki, najważniejszych jej sektorów, elektroenergetyki, transportu, ciepłownictwa, z założeniami dotyczącymi tego, ile będziemy mieli odnawialnych źródeł energii w 30, w 40 roku, jaki będzie udział węgla, ile to będzie wszystko kosztowało. Teraz rozmawiamy o przyjęciu przez rząd zaktualizowanego, nowego właściwie scenariusza przedstawiającego ścieżkę ewolucji dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego i tylko elektroenergetycznego. Duża aktualizacja PEP-u, czyli Polityki Energetycznej Polski, ma do niej dojść dopiero jesienią i ona ma uwzględniać również inne sektory. No ale ze względu na to, że elektroenergetyka jest w tym zestawieniu kluczowa, ponieważ to ona dostarcza całej gospodarce prądu, to jej zmiana ma w tym przypadku najważniejsze znaczenie.
A dlaczego to dzieje się właśnie teraz?
Powodów jest kilka. Przede wszystkim rząd musi zaktualizować, by móc zmieniać inne regulacje energetyczne, wprowadzać je na bardziej progresywny poziom, czy to przepisy dotyczące prawa energetycznego, wodoru, sekwestracji dwutlenku węgla. Musi mieć zaktualizowany dokument strategiczny, który pokaże to, w jakim kierunku zmierzamy. Ponieważ rok temu wybuchła wojna w Ukrainie, rozpoczęła się rosyjska agresja, przeszliśmy przez potężny kryzys energetyczny. Wszystkie te założenia, które były przyjmowane do PEP-u w lutym 2021 roku, uległy dezaktualizacji. No to i dość przypomnieć, że już w momencie przyjmowania wówczas tego dokumentu przez rząd, on był już mocno nieaktualny i wielu ekspertów wzywało do tego, żeby go szybko uaktualnić. Więc to jest pierwszy powód, dla którego rząd musi to zrobić. Drugim powodem są oczywiście kwestie bardziej pragmatyczne, dotyczące tego, by przyspieszyć nasze rozmowy z Komisją Europejską, na przykład na temat notyfikacji pomocy publicznej dla kopalń. Tutaj mamy przede wszystkim na myśli pomoc, która została udzielona Polskiej Grupie Górniczej w 2022 roku. Ona dotyczyła przetrwania firmy, dopłat do produkcji węgla. To jest ponad 800 milionów złotych, ale nie została notyfikowana w Brukseli. Jest de facto pomocą nielegalną. Z tych oczywiście przysłuchów, jakie słyszymy na linii rząd-Komisja Europejska, wynika, że Komisja zgodzi się na tę notyfikację, no ale ceną będzie oczywiście za to pokazanie trajektorii, przyspieszającej trajektorii zazieleniania się polskiej energetyki, dekarbonizacji, odchodzenia od węgla i zamykania kopalń. Więc PEP ma być takim pokazaniem, że słuchajcie, zobaczcie, dajemy wam to, będziemy się szybciej transformować, natomiast teraz poprosimy o tą notyfikację. Dokładnie, czy prawie dokładnie taka sama historia występuje przy okazji sektora elektroenergetycznego, który, jak pamiętamy, ma przejść przez proces wydzielania aktywów węglowych, wydzielania elektrowni węglowych z państwowych spółek energetycznych i przeniesienia ich do jednego podmiotu, czyli sławnej NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. I tutaj ta pomoc publiczna od razu nie jest potrzebna, bo żadne jakby prace dotyczące notyfikacji się jeszcze nie toczą. Natomiast wszyscy wiedzą o tym, że ona będzie bardzo potrzebna i komisja będzie musiała się na nią zgodzić. I te rozmowy oczywiście trwają na nieoficjalnym poziomie. I znowu, PEP ma być argumentem za tym, że transformacja energetyczna Polski będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi warunkami i unijnymi celami polityki klimatycznej.
Do tego, co mówisz, ja bym jeszcze dodał taki aspekt czysto polityczny. To znaczy aktualizacja PEP-u będzie prawdopodobnie takim pierwszym dokumentem programowym, który pozostawi w resorcie po sobie ministra Anna Moskwa, niezależnie od tego, czy po wyborach nadal będzie sprawować tę funkcję. Takim podkreśleniem jej wizji polityki energetycznej, ale nie tylko jej, tylko także tych planów, które firmuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także biznes. I mam tutaj na myśli budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie, budowę całej floty małych reaktorów jądrowych. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby zapisać te biznesowe plany Orlenu, Syntosu i wielu innych podmiotów w oficjalnym dokumencie rządowym, z którym, niezależnie od tego, co się będzie działo po wyborach, zostanie kolejny rząd i siłą rzeczy będzie musiał go realizować.
Tak, Moskwa będzie rzeczywiście firmowała to swoim nazwiskiem i też z tej aktywności z ostatnich miesięcy widać, że zamierza to mocno forsować. Sam dokument nie został opublikowany, nie znamy tego oficjalnie, tego scenariusza, natomiast oczywiście nieoficjalnie on cyrkulował w różnych redakcjach, w różnych miejscach i think tankach. My też go oczywiście na początku kwietnia opisywaliśmy. Ten dokument to jest taka próba nadgonienia rzeczywistości. Próba dostosowania tej polskiej transformacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, technologicznych i regulacyjnych. On zakłada oczywiście trzy takie najważniejsze rzeczy. Znaczy, będziemy mieć dwa razy większy system energetyczny w 40 roku w stosunku do tego, co jeszcze planowaliśmy dwa lata temu. Nie 60, a 130 gigawatów. Przypomnijmy, że teraz mamy około właśnie 60 gigawatów. Koszt transformacji będzie dwa razy większy, nie 350, tylko ponad 700 miliardów złotych. To jest kolejna ważna zmiana. No i oczywiście, poza tym, o czym wspominał Dominik, czyli wskazanie SMR-ów i atomu w Pątnowie jako tej dodatkowej źródły jądrowych mocy, które mają nam przyjść z pomocą w tych trudnych, najbliższych latach, to jeszcze tutaj wskazałbym aktualizację celu dotyczącego OZE. Ta zmiana nie jest bardzo duża, bo w nowym PEP-ie mamy mieć 46% udziału OZE w produkcji energii w 30 roku i prawie 51% w 40 roku. Tymczasem nasz aktualnie obowiązujący PEP przewiduje, że w tych datach to miało być 32% i 39%, więc skok odpowiednio o 14 punktów procentowych i o 11 punktów procentowych. Trochę lepiej, aczkolwiek założenia są raczej już takie i konsens na rynku, że tych mocy OZE będzie znacznie więcej.
Powiedziałeś o mocach, które będą nam dynamicznie przerastać. To jest między innymi związane z tym, że znaczna część tych nowych mocy to będą moce odnawialne, których nam bardzo potrzeba. Ale strategia energetyczna to nie tylko nowe moce wytwórcze, ale też ten wielki problem adaptacji całego systemu elektroenergetycznego do zwiększonego udziału OZE. W jaki sposób ten dokument, który gdzieś cyrkuluje po mediach nieoficjalnie, podchodzi do kwestii sieci, do kwestii magazynowania energii, do takiego uelastyczniania całego systemu właśnie pod zwiększoną moc odnawialną?
No mamy znacznie większy udział, jeżeli chodzi o magazyny, to one zostały zdecydowanie dowartościowane, jeżeli chodzi o te założenia w stosunku do tego poprzedniego dokumentu. Łącznie z elektrowniami szczytowo-pompowymi tych magazynów ma być ponad 10 gigawatów. Poprzedni dokument nie był aż tak optymistyczny w tym założeniu, natomiast nie mamy tutaj odpowiedzi na wiele pytań, które będą właśnie dotyczyły tego elastycznego zachowania się systemu energetycznego. Nie mamy odpowiedzi, jak rozwijane będą sieci energetyczne, które są tym najważniejszym wąskim gardłem transformacji energetycznej. To ma zawrzeć sobie ta większa aktualizacja PEP-u. To, co jest istotne, to ograniczenie roli gazu w naszym miksie energetycznym. Wydaje się, że stanowisko rządu i Ministerstwa Klimatu było takie, żeby pokazać, że my jesteśmy niechętni do tego, żeby wpaść w tą pułapkę gazową, więc nie będziemy rozbudowywać tych mocy gazowych, wykorzystując zamiast tego w większym stopniu nasze stare elektrownie węglowe do tego, żeby bilansować system. Ale biorąc pod uwagę tą trajektorię wykańczania się naszej floty węglowej i konieczności odstawiania kolejnych trupideł węglowych z naszego systemu, należy zakładać, że my tego gazu jednak będziemy prawdopodobnie potrzebowali znacznie więcej, właśnie po to, żeby elastycznie bilansować pracę źródeł odnawialnych, które będą przerastały w tempie wykładniczym, chociaż znowu, tutaj ta uwaga dokumentu zwraca się przede wszystkim w kierunku fotowoltaiki, która została bardzo mocno dowartościowana. Mamy mieć w 40 roku 45 gigawatów w mocach słonecznych, a przypomnijmy, że w poprzednim dokumencie to miało być tylko 10 gigawatów.
A teraz mamy 13.
Teraz już mamy 13, dokładnie. Dokument jest znacznie bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o tempo rozwoju wiatraków, co jest oczywiście związane z podejściem Prawa i Sprawiedliwości do tej technologii, tedy wiatraków na lądzie oczywiście. Ona ma osiągnąć moc 20 gigawatów w 40 roku. 3 razy więcej niż prognozowano. W poprzednim dokumencie to miało być 7, więc jest postęp, aczkolwiek no, potencjał wydaje się jest znacznie większy.
Zahaczyłeś o węgiel, więc porozmawiajmy może o węglu, bo to chyba będzie dobra trampolina do tych wątków bardziej politycznych. Jaki właściwie jest status energetyki węglowej w tym dokumencie, który ma zmienić PEP 2040 i dlaczego ten temat węgla jest tak kontrowersyjny, biorąc pod uwagę to, że ogólny kierunek rozwoju elektroenergetyki nie od dzisiaj jest nastawiony na stopniowe odchodzenie od węgla, nie tylko od produkcji energii elektrycznej z węgla, ale też i może przede wszystkim od wydobycia węgla.
Ta kontrowersja w tym dokumencie, jeżeli chodzi o węgiel, no ona dotyczy przede wszystkim tego, że założono bardzo szybki spadek mocy węglowych, jakie mamy mieć w systemie, ale założono również wzrost produkcji, to znaczy te jednostki węglowe, które pozostaną w systemie, no będą pracowały znacznie większym obłożeniem niż zakładano to do tej pory. Dzięki temu mamy się właśnie bilansować, dzięki temu nie będziemy musieli budować tych dodatkowych bloków na gaz. Przetrwamy ten najtrudniejszy etap transformacji, czyli drugą połowę obecnej dekady i początek lat 30. przejdziemy jakoś suchą stopą w kierunku właśnie offshore'u, w kierunku energetyki jądrowej, no co niektórzy dalej wierzą, że to będzie w 2033 roku, czyli ten pierwsze odpalenie tradycyjnego reaktora w Choczewie. Dokument to podkreśla, że ta data cały czas obowiązuje, aczkolwiek no tutaj jest wiele wątpliwości. Sam udział węgla, on się bardzo mocno nie zmieni, jeżeli chodzi o udział w produkcji w stosunku do tego poprzedniego dokumentu. Teraz mamy około 70% udziału węgla w produkcji energii. W 30 roku to ma spaść do 35%. Natomiast poprzedni PEP zakładał tylko o 2 punkty procentowe więcej, czyli 37%, więc ta różnica jest bardzo mała. Cały czas będziemy do końca tej dekady trzymać się węgla jako tego najważniejszego źródła energii elektrycznej, chociaż jego dominacja odchodzi już zdecydowanie do przeszłości. Natomiast w 40 roku tego węgla ma być tylko 8%, poprzednio zakładano 11%, więc znowu ten spadek jest dosyć niewielki.
Podkreślimy, że jest to spójne z danymi URE, które gromadzą dane od inwestorów dotyczące tempa wycofywania z eksploatacji ich bloków węglowych i z tych danych wynika, że rzeczywiście w perspektywie przyszłej dekady Polsce szybko będzie ubywało siłowni węglowych, czy to z powodów rynkowych, czy też eksploatacyjnych. One będą zastępowane niedyspozycyjnymi mocami, stąd też próbując uciec do przodu. Są te zapisy dotyczące wykorzystania gazu w energetyce, są takie, jakie są, o czym powiedziałeś, bym to podsumował tym, że ten dokument jest odbiciem politycznych, ale też gospodarczych celów obozu rządzącego. Ten węgiel w sposób stosunkowo racjonalny z punktu widzenia interesów naszej energetyki przedstawiony. Podobnie gaz. Mamy atom, o czym już powiedzieliśmy, co zadowala prywatnych, ale także państwowych inwestorów. I ja mam takie wrażenie, że chodziło o to, żeby tutaj nie nacisnąć na zbyt dużo interesów i nikogo przesadnie nie urazić. Co już rodzi pewną wątpliwość o to, czy ten dokument stanowi takie realne odbicie sytuacji rynkowej, w której znajduje się polska energetyka.
To skoro ten dokument jest tak wyważony, jak mówisz, Dominik, to komu właściwie ta aktualizacja przeszkadza?
To ciało, jakim jest Rada Ministrów, rzeczywiście jest podzielona w kwestii aktualizacji polityki energetycznej. Tajemnicą Poliszynela jest to, że przyjęcie dokumentu blokuje suwerenna Polska. Przyczyn tego jest kilka i co ciekawe, żadna nie ma podłoża czysto merytorycznego, a bardziej charakter polityczny. Albowiem jak się wgłębić w zapisy tego dokumentu, to w dużej mierze oddaje to, o co zabiega suwerenna Polska, może nie w całości, to znaczy no, nie zakłada oparcia naszej energetyki powietrzne czasy o węgiel, ale jednak dosyć konserwatywne założenia w tym zakresie przyjmuje. Suwerenna Polska zabiega zupełnie co innego, to znaczy prace nad aktualizacją PEP-u wpisują się w ogólny proces polityczny, jakim jest spór pomiędzy suwerenną Polską a Prawem i Sprawiedliwością w ramach koalicji rządowej. Te prace są zakładnikiem właśnie interesów suwerennej Polski w procesie na przykład układania list wyborczych do Sejmu, czy też próby wybijania się tej partii na jakąś samodzielność i budowę własnej podmiotowości. Ja stawiam taką roboczą hipotezę, że partia Zbigniewa Ziobry blokowałaby wszelkie zmiany w PEP-ie, niezależnie od tego, co by w tym dokumencie się znajdowało. Ten spór nie dotyczy tego, czy tego węgla będzie 35% czy 65%, bo i tak suwerenna Polska domagałaby się tego, żeby było go na przykład 95%, a wiatraki na lądzie w ogóle zostały zlikwidowane. Drugi aspekt jest taki, że i PiS, i suwerenną Polskę bardzo mocno dzielą relacje Polski z Unią Europejską. Robert już sporo o tym powiedział, to znaczy rząd może potrzebować aktualizacji PEP-u, żeby osiągnąć wymierne korzyści w Brukseli, czy to jest zgodę dla dotowania kopalń, na utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Tymczasem z krytyki polityki europejskiej rządu Mateusza Morawieckiego Zbigniew Ziobro i jego ugrupowanie uczyniło sobie główną oś sporu z Prawem i Sprawiedliwością, w związku z czym dzisiaj podpisanie się pod dokumentem, który ułatwiłby realizację tej polityki Prawa i Sprawiedliwości, no poniekąd byłoby współafirmowaniem tych decyzji, które do tej pory się bardzo mocno krytykowało. W końcu sama aktualizacja PEP-u ma dostosować ten dokument do uwarunkowań rynkowych i do zmieniającego się otoczenia politycznego, szczególnie w Unii Europejskiej. Tymczasem suwerenna Polska bardzo duży nacisk kładzie na aspekt suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego. To jest taka flaga, której oni się od lat trzymają. To już samo uwidacznia, że spór o ten dokument nie dotyczy jego poszczególnych zapisów, a samej istoty. I tutaj warto przypomnieć niedawną wypowiedź Janusza Kowalskiego na łamach portalu Business Alert, który stwierdził, że cały PEP jest do kosza, bo jego trzeba po prostu napisać od nowa. I ten spór nie jest o przecinki, tylko o samą istotę. To z kolei prowadzi mnie do konkluzji, że Solidarna Polska nie poprze tego dokumentu i to rodzi z kolei pytanie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie go z pominięciem głosu ziobrystów. Ja przypuszczam, że powodem jest to, że Jarosław Kaczyński nie chce dostarczać paliwa politycznego suwerennej Polsce, nie chce dostarczać im argumentów retorycznych i kolejnych podstaw do krytyki rządu Mateusza Morawieckiego.
Moja krótka dygresja o technologii przyjmowania tego rodzaju porozumień w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ten plan, który zakładał przyjęcie PEP-u w marcu lub kwietniu przez rząd, on zakładał, że no nie przyjmujemy jako Rada Ministrów wyłącznie tej aktualizacji, ale również uchwałę w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Koniec cytatu. I to była uchwała, którą Jarosław Kaczyński liczył, czy bardziej może Ministerstwo Klimatu liczyło, że uda się kupić poparcie ziobrystów, bo w tej uchwale zostały zapisane takie postulaty jak powtórna analiza inwestycji w Złoczewie, czyli tej sławnej odkrywce węgla brunatnego, która rzekomo mogłaby przedłużyć funkcjonowanie elektrowni Bełchatów, znaczy na pewno mogłaby przedłużyć, ale koszty jej realizacji prawdopodobnie przebiłyby budowę elektrowni jądrowej, więc to byłoby zupełnie bez sensu. A także inne miękkie polityczne deklaracje, czy to wykorzystania węgla w celu zagwarantowania suwerenności energetycznej Polski, czy zapis o tym, że priorytetyzujemy modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego, albo chcemy dalej rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Więc trochę niewiele z tego wynikało, przyjęcia takiej uchwały, no ale obie strony mogłyby podkreślić, że okej, progresywny dokument, którego od nas potrzebuje Bruksela, ale z drugiej strony my tutaj twardo bronimy naszych podstaw systemu energetycznego, naszej suwerenności. No i niestety ten model przyjęcia tej aktualizacji za pośrednictwem tych dwóch uchwał nie powiódł się do tej pory.
Mam też taką refleksję, bo przypominają mi się prace nad całą polityką energetyczną Polski, którą rząd przyjął w lutym 2021 roku i nie wiem, czy pamiętasz, że już wtedy były olbrzymie perturbacje z tym dokumentem, także między innymi z uwagi na sprzeciw ówczesnej Solidarnej Polski. Ten dokument był kilkukrotnie zmieniany i przez wiele miesięcy w rządzie trwał spór o to, czy go przyjmować, czy nie przyjmować. W końcu rząd go przyjął w lutym 2021 roku, ale też go nie publikując. Dopiero główny dokument przyjęty przez rząd kilka tygodni później znalazł się na Twitterze, ponieważ został udostępniony w ramach dostępu do informacji publicznej, co też pokazuje, że rząd się nim ówcześnie niespecjalnie chciał chwalić. No i dzisiaj mam trochę takie déjà vu z tym dokumentem związane, to znaczy wszyscy już wiedzą, co się w nim znajduje, a mimo to nie został nadal opublikowany.
To, o czym powiedziałeś, a także fakt, że politycy PiS szeroko chwalą się tym dokumentem i wnioski z tych analiz przedstawiają jako swoje plany na rozwój sektora elektroenergetycznego w Polsce, pokazuje taką poboczność tego wątku przyjęcia samego dokumentu przez Radę Ministrów, to znaczy ta polityka jest prowadzona tak czy inaczej i postawiłabym też taką tezę, że inwestorzy branży OZE oczywiście ucieszyliby się z przyjęcia aktualizacji PEP-u, ale działają też autonomicznie i samo to, że poprzednia strategia okazała się tak szybko nieaktualna, dlatego że branża rozwijała się szybciej, to nie stwarza takiego wielkiego zagrożenia dla samej polskiej transformacji. Natomiast pokazuje bardzo wyraźnie tą wojnę w Zjednoczonej Prawicy, dlatego że obu stronom właściwie zależy na tym, żeby ją eksponować. Nie tylko politycy suwerennej Polski pozwalają sobie w mediach na komentarze na ten temat i chwalą się wycieczkami do Złoczewa, ale także politycy PiS, w tym ministra klimatu Anna Moskwa, wypowiada się krytycznie na temat Zbigniewa Ziobry i suwerennej Polski w kontekście aktualizacji PEP-u, co pokazuje, jak sądzę, że aktualizacja jest narzędziem politycznym, a nie gospodarczym.
Rozwiązanie sporu o aktualizację polityki energetycznej leży wyłącznie w rękach Jarosława Kaczyńskiego i od tego, czy on będzie gotowy do albo eskalacji konfliktu ze Zbigniewem Ziobro, to znaczy będzie gotowy na przyjęcie tego dokumentu z pominięciem głosu suwerennej Polski ze wszystkimi tego ryzykami i konsekwencjami, albo gotowości prezesa PiS do deeskalacji konfliktu, na przykład godząc się na wpuszczenie suwerennej Polski na listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i stworzenie koalicji wyborczej, czyli tego, czego najbardziej oczekuje Zbigniew Ziobro. Na co postawi Kaczyński, tego nie wiem i to jest pewnie pytanie do osób bliżej śledzących proces polityczny. Natomiast moja ogólna refleksja jest taka, że albo rząd przyjmie politykę energetyczną w najbliższych tygodniach, żeby przeciąć ten temat, bo z różnych powodów mu się to opłaca, albo im bliżej będzie wyborów, tym decyzję w tej sprawie będzie coraz trudniej podejmować. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że resort klimatu, ale także duża część rządu Prawa i Sprawiedliwości chce zamknąć ten temat przed wyborami, czy to z powodów praktycznych, czy też z chociażby z zasady dyskontynuacji prac rządu i parlamentu. Po prostu ten dokument przepadnie na kolejne miesiące, jeśli nie lata.
I tu się w pełni zgadzam i też uważam, że tak jak Dominik powiedział, im bliżej będziemy wyborów, tym trudniej będzie tego rodzaju dokumenty przyjmować z różnych przyczyn, bo mogą po prostu zostać wykorzystane w grze politycznej o znacznie większej sile rażenia, bo będziemy mieli już zaawansowaną kampanię wyborczą. I ja bym tutaj skłaniał się do tego, że to zostanie przyjęte do wakacji, tak? To znaczy, że oni się jakoś będą musieli uporać, jeżeli nie z suwerenną Polską, to być może z jakimś tam poparciem opozycji, chociaż to na pewno nie byłoby komfortowe rozwiązanie. Pamiętajmy, że też powodem tej aktualizacji, tego, że w ogóle o tym rozmawiamy, że rząd chce to zrobić, jest też sam fakt, że nam będzie znacznie coraz trudniej pozyskiwać zagranicznych inwestorów do tego, żeby angażowali się w projekty w Polsce, nie mając zaktualizowanej ścieżki odchodzenia od węgla, dekarbonizacji całej gospodarki. Dość przypomnieć, że od przyszłego roku wchodzą restrykcyjne regulacje dotyczące ESG, badania śladu węglowego, które będą musiały raportować kilka tysięcy firm w Polsce. Nasz miks, który jest cały czas najbardziej uzależniony od węgla w Europie, będzie tutaj po prostu bardzo mocno obniżał możliwość na przykład pozyskania finansowania dla tego rodzaju podmiotów. Więc taki zagraniczny inwestor, który będzie chciał się tutaj zaangażować, będzie chciał mieć papier, który będzie dowodził, że jednak się transformujemy. Druga przyczyna, dla której sądzę, że to wszystko się rozstrzygnie jeszcze przed wakacjami, to są wymagania unijne dotyczące czegoś, co się nazywa Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. To jest taka polityka energetyczna, tylko ona robiona na potrzeby Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie musi taki dokument przygotowywać, my też taki mamy. I on odzwierciedla nasze zaangażowanie w cele klimatyczne całej wspólnoty. Na podstawie tych wszystkich KPI-ków tak zwanych, Komisja Europejska potem wylicza, czy my jesteśmy na ścieżce do realizacji tych celów, które sobie założyliśmy na 2030 rok, czy jednak nie i które kraje najbardziej odstają i które muszą zmienić swoją politykę. I my ten zaktualizowany KPI-k musimy przedstawić zgodnie z rozporządzeniem o Unii Energetycznej do 30 czerwca. Zgadywałbym, że ten KPI-k będzie musiał bazować już na czymś, tak? To znaczy ten zaktualizowany scenariusz dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego bardzo by pomógł w przygotowaniu i zaakceptowaniu i wysłaniu tego planu. Więc spodziewam się, że jednak ta dyskusja pomiędzy SUFPOL-em i PiS-em nie będzie trwała w nieskończoność.
Wydaje mi się, Robert, że dotknąłeś clue tego całego problemu i motywów, dla których Ministerstwo Klimatu chce przyjąć aktualizację tegoż dokumentu, bo o znaczenie PEP-u dla biznesu, czy to państwowego, czy prywatnego, pytam praktycznie każdego mojego rozmówcę i mam taki wniosek, że dzielą się oni na dwie grupy, to znaczy tych, którzy realizują swoje działania, swoje biznesy, rozwijają niezależnie od polityki rządu i dla nich wiarygodność dokumentu jest niewielka, a to, co robi rząd, to tak naprawdę patrzą tylko na regulacje, ale jest bardzo duża grupa podmiotów, i to są szczególnie duży biznes, który niezależnie od tego, co jest w tej aktualizacji, opiera swoje biznesy właśnie na zaktualizowanej polityce energetycznej Polski i ma to na przykład znaczenie dla Daniela Obajtka, dla KGHM-u, bo oni tym dokumentem później posługują się w rozmowach ze swoimi zagranicznymi partnerami, w rozmowach z instytucjami finansowymi.
No i jesteśmy w przededniu startu kampanii wyborczej. Wielu obserwatorów mówi, że ta kampania już trwa w najlepsze. Dlatego zakończyłabym może taką refleksją, że zarówno sama potrzeba aktualizacji PEP-u, jak i cała awantura polityczna, która wytworzyła się wokół tej sprawy, jest zwierciadłem tematów energetycznych w ramach kampanii wyborczej. To znaczy takiej skłonności PiS-u do tego, żeby balansować pomiędzy tą obroną polskiego węgla, energetyki węglowej, wydobycia, gestami przyjaznymi wobec górników z jednej strony, a z drugiej strony rozwojem taniej, czystej energii, o co zabiega biznes. Gdyby PiS tego nie mówił, możliwe, że wywołałby spory popłoch wśród inwestorów. Zastanawiam się, czego spodziewacie się po tej kampanii, jeśli chodzi o energetykę. Czy opozycja będzie w stanie skontrować i wykorzystać ten konflikt w Zjednoczonej Prawicy, żeby stworzyć własną narrację wokół polityki energetycznej? I czy energetyka rzeczywiście będzie miała istotne znaczenie w kampanii, czy będzie istotnym tematem, czy będzie cały czas tematem pobocznym?
Ja nie spodziewam się tego, żeby energetyka była główną osią sporów w kampanii i zajmowała centralne miejsce w przestrzeni publicznej, to znaczy ona będzie ważna, będzie jednym, powiedzmy, z głównych 10, może 12 tematów, ale na tle problemów bytowych Polaków, takich jak drożyzna, inflacja, kryzys zbożowy, kwestie dotyczące roli węgla i spór o procentowy udział surowca w miksie, gdzieś prawdopodobnie się zgubi. To też jest zgodne z naszym odsłuchem ze Zjednoczonej jeszcze Prawicy o to, że aktualizacja PEP-u nie jest najczęstszym tematem rozmów między Prawem a Sprawiedliwością, a Zbigniewem Ziobrą. To, co może zmienić przebieg kampanii w tej sprawie, to jest moim zdaniem druga połowa sierpnia i początek przygotowań do sezonu grzewczego. To znaczy, jeżeli będziemy mieli powtórkę z zeszłego roku, kiedy ceny surowców wystrzelą, kiedy nie będzie ich na rynku, i tutaj mam na myśli przede wszystkim węgiel, ale także kryzys gazowy potencjalnie, kwestia cen energii na 2024 rok, to rzeczywiście opozycja, a być może i nawet suwerenna Polska, podniosą bardzo głośno ten temat w kampanii wyborczej. I to z kolei mnie skłania do kolejnej refleksji, że w tym okresie późnego lata, września, początku października, miejsca na przyjęcie PEP-u już nie będzie. Sama aktualizacja przeciągnie się moim zdaniem najwcześniej na 2024 rok w tym scenariuszu, a obawiam się, że jeżeli ten dokument, o którym rozmawialiśmy, nie zostanie przyjęty przed wyborami, to że nie zobaczymy go jeszcze długo, długo, długo.
Energetyka nie będzie tematem głównym kampanii, wyszliśmy z kryzysu, ceny energii spadły, na razie nie ma żadnych wskazań na to, że one będą gwałtownie rosły, nawet przed sezonem grzewczym, bo tutaj i już uruchomione zostały nowe źródła dostaw, czy do gazu, czy węgla, więc nie będziemy mieli do czynienia z takim szokiem, jaki widzieliśmy rok temu. Natomiast sama decyzja o tym, czy ceny prądu będą zamrożone również w 2024 roku, może być istotnym przedmiotem targów pomiędzy rządem i opozycją. I tutaj rzeczywiście ja bym obstawiał, że PiS w pewnym momencie powie, że zamrożą te ceny, no i opozycja będzie musiała dobić do tego i powiedzieć: tak, utrzymamy to zamrożenie, albo jakoś niuansować, tak? To znaczy dla najgorzej zarabiających, w najgorszej sytuacji finansowej ten przywilej płacenia tyle samo za energię zostanie utrzymany, natomiast cała reszta będzie już musiała liczyć się z podwyżkami. Ale znowu, to nie będzie główna oś kampanii.
Dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.